Wiesław Myśliwski. Nagi sad.
Jeśli pragnąłbym jeszcze kimś w życiu zostać, to tylko synem. Kiedy człowiek jest synem, to nawet gdy widzi już drugi swój brzeg, czuje się jakby żył wciąż w czasach swojego dzieciństwa. I czas mu tak nie leci, ani też świata nie musi się lękać. Ani sam siebie. Chociaż bywa, przyzwyczaja się, że życie to samo, co dzieciństwo. A jeśli życie, to i wieczność. I gdy mu przyjdzie w końcu to dzieciństwo opuścić, traci nagle grunt pod nogami, jakby go przemocą wydziedziczono z jego prawowitej własności. Nie może zrozumieć, bo i za późno na zrozumienie, że to tylko czas. Lecz dochodzi praw swoich choćby pamięcią, domysłami, tęsknotą. A pamięć jak to pamięć. Wydarzenia nie spoczywają w niej jak święte szaty w kufrze, lecz dzieją się wciąż, choćby przez samo pamiętanie ich. Zmieniają się, rosną. Nie możesz nigdy być ich pewny, ani budować na nich. Raz ci są bliższe niż teraźniejszość, raz uciekają przed tobą, choć się z dobrą wolą do nich zbliżasz. A może prawdziwość rzeczą wyznacza dopiero nasza za nimi tęsknota, nasz żal, nasze w nich odnalezienie się. Może też poprzez pamięć chcemy rzeczom zapewnić teraźniejszość naszą. Tę jedyną możliwą wieczność. Bo tylko teraźniejszość jest prawdziwa w życiu człowieka. Tylko w niej jednej doznajemy naszej obecności. Niekiedy bolesny.
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą.
Może na starość nie przystoi odwiedzać swojego dzieciństwa ani młodość,
błogosławiony owoc żywota,
bo zwykle kryje się za tym więcej zawiści niż tęsknoty, więcej udręczenia niż pociechy. Ale ja tym odległym latom nie umiem darować. Choć tak naprawdę to z duszą na ramieniu je odwiedzam. Jak w nie swoje progi wchodzę, nieproszonym gościem się czuję, natrętem. Dręczy mnie obawa, że przychodzę tylko zakłócić ten czas miniony swoją starością, której nie da się już ukryć. Przychodzę niby ten sam, kto inny zarazem. I ani mnie to dziecko płowe nie poznaje, ani ten młodzieniec nie odgaduje we mnie nikogo bliskiego. Bo któż by się chciał dzisiaj poczuć ze mną jedną osobą? Może tylko ojciec.
To był dziedzic. Widziałeś?
Widziałem.
A konia? Czy widziałeś?
Widziałem.
Kiedyś przywiozę cię takim koniem. Chcesz?
Chcę.
Tak sobie umyślił. Czasami czuję się jak nie w życiu tym zwykłym. Z dnia na dzień. Lecz jakby w zmyśleniu ojca. Bo ojciec, ten mój milczący ojciec, miał jedynie zaufanie do własnej wyobraźni, do świata, który sam sobie stworzył, w którym żyć potrafił prawdziwiej niż w prawdziwym świecie. I zwątpienie mnie prześladuje. Czy kiedykolwiek byłem poza tą starością moją, poza tą teraźniejszością, czy doświadczyłem kiedykolwiek swojego dzieciństwa, młodości? Czy je miałem, jak to ludzie mieć zwykli, czy też znam je tylko ze słyszenia, z pamięci?
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
Byłem tylko taki, jakim mnie Ojciec zmyślił. Bo jedynym moim istnieniem, do którego się przyznaję, było to zmyślenie Jego. Temu zmyśleniu zawdzięczam siebie, ale i taki już na całe życie pozostałem. Ani On mnie innego nigdy nie dostrzegał, ani tego zmyślenia nie opuszczałem na krok. Nawet mi się nigdzie siebie szukać nie chciało poza tym. To też mogę powiedzieć, że przyszedłem na gotowy już los i właściwie nic mi innego nie pozostało oprócz wyrozumienia. Tak sobie czasem chodzę w ten czas mój, a nie mój, bo nie mam gdzie pójść. I staję za jakimś drzewem, skąd mnie nie widać. Albo w cieniu tej mojej starości, która lepiej skrywa niż najgrubszy pień, i popatruję sobie całymi godzinami. Wynajdywałem nieraz byle jaki powód, aby się wymknąć z izby. Brałem trochę bobu gotowanego w kieszeń i uciekałem do sadu. Wdrapywałem się na ulęgałkę starą, rosłą jak kościół, na sam wierzchołek. I tam kryłem się w liściach, jak w gnieździe. To gniazdo było pełne os, zwłaszcza gdy przyszedł czas na ulęgałki. Kuliłem się na gałęzi ze strachu przed nimi i nawet bób łuskałem skrycie, aby któraś mnie nie dostrzegła. Z tego strachu wyrywał mnie dopiero głos matki.
Pora na obiad! Pora na obiad!
Lecz zdarzało się, że do sadu przychodził ojciec. Poznawałem jego kroki, zanim jeszcze wyszedł zza stodoły. Przytłumione, ostrożne, mylące, jakby skądś z góry zstępował, a uważnie, żeby patyka, broń Boże, nie nadepnąć. Skradał się, nie szedł. Tak przynajmniej słuchać było te kroki w południowej porze, w tym omdleniu, jakie nawet sad ogarniało.
Jesteś tu? Gdzie jesteś?
Można było pomyśleć, że korzystając z wolnej południowej chwili przychodził tak sobie poigrać ze mną, jak to ojciec z synem. Bo na beztroskę mógł sobie pozwolić tyle tylko, co w tej przedobiedniej porze. Sad był przecież za mały, aby można w nim było szukać kogoś naprawdę. Ale ojciec potrafił w tym sadzie wielki las udawać. W tym lesie moje zagubienie i moją bezradność. Chociaż od początku wiedział, że mogłem się tylko na ulęgałce schować. Lecz ulęgałkę omijał.
Jesteś tu? Gdzie jesteś?
Szedł od drzewa do drzewa, a ja bezwiednie mu ulegałem. W miarę jego poszukiwań, czując się coraz prawdziwiej i skryty przed nim. Prawie nie do odnalezienia.
Jesteś tu? Gdzie jesteś?
Szedł od drzewa do drzewa, zaglądając w nie jak w gniazda. Żadnemu drzewu wiary nie dawał, dopóki nie obszedł go dookoła, nie obejrzał gałęzi, liści nie prześwietlił. I dopiero szedł do następnego, któremu się zmienione wydało. Gęściejsze niż zwykle. Prawie mnie widział na nim, jak się kule, a patrzył w to drzewo jak w tęczę.
Jesteś tu? Gdzie jesteś?
W miarę jego szukania zwątpienie mnie nachodziło. Czy to naprawdę zabawa? Zaczynało mnie niepokoić to jego szukanie. Dawno powinien był mnie znaleźć. Życzyłem mu tego z całego serca. Żadna zabawa nie może przecież trwać za długo, tym bardziej w takim lesie.
Jesteś tu? A gdzie jesteś?
Bałem się. Czy nie zapomniał, że to tylko zabawa? Bo nie wyglądało na to, że igra ze mną, ale kto wie z kim. Z samym sobą najpewniej, z bólem swoim. Czy byłby do zniesienia, gdybym się nie odnalazł naprawdę? Może ten ból w sobie jątrzył, aby wciąż doznawać tego, jak jedyny jestem w jego życiu.
Jesteś tu? Gdzie? Jesteś?
Tu jestem. Chciałeś czego?
Nie. Nic nie chciałem. Nic nie chciałem. Tylko... Czy jesteś?
Czyż jest szczęśliwsze złudzenie niż dzieciństwo? Tam koklusz człowiek przejdzie, a większe zwycięstwo odnosi niż kiedy z całym życiem się upora. Tam za wszystkie wiary starcza mu ta jedna prosta, lecz jakże mądra, że wszystko jest w rękach Ojca. Bo Ojciec, najzwyklejszy Ojciec, wszystko może. Sprawić może i pocieszyć, aż dziwi się człowiek, po co go jeszcze do Boga przymuszają. A mój ojciec miał tyle silnej woli w sobie, że nie było rzeczy, której nie potrafiłby znieść. Zniósł nie jeden grat i zniósł, kiedy ksiądz ominął nasz dom po kolędzie, kiedy w wojnę przyszli żołnierze i jedyną krowę nam zabrali, kiedy świnia padła, wielka świnia, o którą kupcy zabiegali. I zniósł wiele innych rzeczy, z których by się litania przeciwności ułożyła. Wszystkiemu dał radę. I powodzi, i dziedziczce, kiedy poszedł o konia prosić, aby mnie przywieźć z nauki w mieście, bo we wsi nikt nie miał godnego konia. A spośród ogierów dziedziczki zamyślił sobie wybrać najpiękniejszego. Konia nad konie.
Oszaleliście. To koń na pokaz tylko. Nawet się nim nie jeździ. Nawet go do kościoła szkoda.
Ale 3 dni mojej pracy zarobi dziedziczku. A staniem nic nie wystoi.
Wykluczone. W głowie się wam pomieszało.
Dzień dołożył. I nie jakiś tam jesienny, ale żniwny, długi dzień.
No ale niech by mu się to stało, no. No co wtedy? Pomyśleliście o tym? Niech poniesie, nogę złamie. No, czym? Czym mi oddacie?
Ziemię mam. Ziemię oddam.
Ziemia. Na lekarstwo ziemia na los. Może jeszcze na zbawienie ziemia. A zresztą co wy tam macie tej ziemi? No... No odstąpcie. Dobrze wam radzę. Przecież rozumny z was człowiek. O, wyście ty gniadą klacz. Bydle spokojny i uczciwy. Niezmarnowany na roli tyle, co służbie obiady wozi. Albo wyście tę kasztankę od kolaski rządcy. Albo tego tam przy drzwiach. O, siwka. Dorodny koń. Kiedyś nawet pod zwierzchem chodził.
Nie.
Nie. No Boże, cóż z was za człowiek, no. Ach, widać, dam wam tego konia. Biedna ja.
Nie chcę go na stałe, pani dziedziczko. Na ten raz tylko. I uszanuję. Jak bliskiego uszanuję.
No wierzę, ale... Mój człowieku, nie za 3 dni. A cóż to jest 3 dni? Jaka to by była ujma dla takiego konia, gdyby wart był tyle samo, co każde inne bydle?
To ile?
No bo ja wiem. Może 8? Może 10?
Niech będzie.
Ale wszystkie we żniwa, nie w kopania.
We żniwa.
No i z własną kosą.
Z własną kosą.
I z kobietą. Niech podbierać przyjdzie.
Z kobietą.
No, to nie wszystko. To nie wszystko. A cóż wy sobie wyobrażacie? Że ten koń więcej nie wart? Jeszcze jesienią przyjdziecie, jak się będzie zboże na wywóz mucić.
Przyjdę.
a zimą do nagonki przyjdziecie. Polowanie będziemy urządzać, wielkie polowanie. Panu się nazjeżdża, no to i ludzie będą mi potrzebni, bo nie może się nie udać.
Przyjdę, pani dziedziczko, przyjdę, pomogę.
A cóż wy sobie myślicie, że na pieczyste was zapraszam? Kto wie, ile będzie trwać takie polowanie.
Przyjdę, pani dziedziczko.
Tak? Tak? Jeszcze wam mało. No to, to przyjdziecie buraki kopać, też wyrywać, gnój wyrzucać. Roboty tu dużo. Jeszcze się wam odechce. Jeszcze przeklinać będziecie ten dzień.
Przyjdę, jak trzeba.
I uschłe drzewa w parku wycinać.
Przyjdę.
I nowy ogród na starym ogrodzie wysadzać.
Przyjdę.
A kobieta wasza przyjdzie przed świętami pokoje posprzątać. Kurz trzeba będzie z mebli znieść, z obrazów, ze świeczników, żerandoli, pajęczyny zebrać, dywany wytrzepać, fotele, kanapy wymyć, okna, a podłogi posadzki. Posadzki wyszorować. A w zimie niech przyjdzie fasolę łuskać i pierze drzeć.
Gdyby wiedziała, że za każdą pokorną zgodą ojca ten koń jej pięknieje, szyja mu się dłuży, smagleją nogi, grzywa coraz niżej skapuje, ogon w smugę się przemienia, kopyta w stopy, że traci swoją końskość zwierzęcą, a skrzydeł dostaje, że się bogaci o chwałę tych żniwnych dni, młódzkę, nagonkę, sadzenie drzew, łuskanie fasoli, pierza darcie. O, gdyby wiedziała, może by coś jeszcze ojcu kazała i jego kobiecie.
Przyjdzie i kobieta.
I ten koń tylko dzięki ojcu stał się takim koniem nad konie. Najpierw go przecież ojciec zmyślił, a potem dopiero wybrał i na wszystko się zgodził, aby to był ten koń. Koń, o jakim dziedziczce się nawet nie śniło. Nie konia sobie zmyślił, lecz wolę swoją. Wielką wolę, jakiej nikt we wsi nie miał. Z takiej woli koń się stać może i człowiek. Taką wolę mają tylko ludzie, którzy ziemię na opowieść zamienili. Życie swoje na pociechę ludzką.
A bierzcie tego konia! Bierzcie! Niczego od was nie chcę. Nawet słowa dobrego nie chcę. Wasze dobre słowo może człowieka zabić. Tylko idźcie już. Bierzcie konie i idźcie. Na miłość boską wynoście się!
Może to wszystko i nierozsądne. Szmat przecież czasu minął od jego śmierci. Lecz śmierć uczyniła go jeszcze prawdziwiej obecnym w moim życiu, w moich myślach i uczuciach i obecnym wciąż w mojej tęsknocie, która powraca każdego wieczora, bo gdy wieczór nadejdzie, wszystko przecież powraca. I ludzie, i bydło z pola, i myśli.
Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Nigdy się nikomu nie zwierzał. Skąpy był w mowie. Bał się słów. W milczeniu pomoc znajdował, otuchę i poradę. I do matki rzadko zagadywał. Ojcu słowa do ich przebywania nie były potrzebne, więc choć razem byli, każde było z osobna. Gdy wieczór nadszedł, długi, zimowy, ojciec zagłębiał się w milczeniu, a matka zaraz po obrządku stworzeń otulała się w różaniec. Podejrzewał, że w tych modlitwach ofiarowuje wszystko, i rodzinę, i dobytek, nie zachowując nawet kur swoich ulubieńc. Że z pokorą zgadza się na ogień, grat, suszę, na choroby. Może nawet ciała się wyrzeka.
Święta Maryjo, i włosy zaprzedaje. Módl się za nami grzesznymi.
Włosy, które były jej całym majątkiem. Wianem. Bo nie miała ni ziemi, ni urody, tylko te włosy jedne.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Aj!
Tak matka zatracała w tej modlitwie wszelkie poczucie, nawet że żoną jego jest, iż kiedyś wreszcie podszedł do niej, wyrwał jej ten różaniec z rąk i poszarpał na strzępy, na groch i rozrzucił z wściekłością po izbie.
To może choć mleka zagotować.
Gdyby wiara tylko od chęci zależała, od tęsknoty za nią, wróciłbym do niej na powrót, jak do dzieciństwa, abym mógł dalej wierzyć w Niego, w mego Ojca, spokojny i bezpieczny w tej swojej wierze, odgrodzony tą wiarą od trosk, od lęków, od upokorzenia, od świata całego, a może i od śmierci, która życie od życia oddzieli. Lecz na wiarę nie zna sposobu. Z tym jednym przeznaczeniem swojego życia godziłem się w pokorze, że jestem Jego synem, że urodziłem się jedynie po to, aby być Jego synem, Jego ojcostwa świadectwem, na zawsze synem. Kiedy ojciec wiózł mnie z nauki w mieście, to był pierwszy mój powrót w życiu. Dlatego do tej pory czas tego dnia nie zamglił. W czasie tej jazdy czułem się jak człowiek, który jedzie do miejsca, co stać się ma jego przeznaczeniem. Z miasta jechaliśmy, a koń nas dworski ciągnął i ojciec bał się go batem zdzielić. I żal mi ojca było, że zdarzyła mu się raz na całe życie taka okazja, a czuje się nie jak woźnica, ale jak poddany konia. Siedział skulony, jak kiedy człowieka w sobie boli. Bat i lejce trzymał niczym do białości rozżarzone przez ten upał oleisty i smrodliwy, który nas zalewał, że krople kapały nam z czół, jak z drzew rosa. Koń także był cały tym upałem wymaszczony, że nie dawał wprost patrzeć na siebie, tak lśnił.
Więc uczonyś teraz?
Jaki tam uczony?
Uczony i nie broń się. To wszystko już teraz potrafisz?
Potrafię.
I każdą mądrość pojmiesz?
Chyba pojmę.
I napisać wszystko potrafisz? I przeczytać?
Potrafię.
I każdą książkę, jaka tylko jest?
Każdą.
A Kowal przechwala się, że ma taką książkę, co jej jeszcze nikt nie przeczytał. Choć nie jeden mądry próbował. I że ty też nie poradzisz.
Poradzę, nie martw się. I ciebie nauczę czytać i pisać.
Nie trzeba, synu. Niech zostanie, jak jest. Tak jest najlepiej. Powiadają, że we dworze jest tyle książek, ile kamieni w rzece, a albo i więcej. Nikt nawet nie widział, ale mówią. Pytałem raz dziedziczki, to tak jest. Powiedziało, że tak. I pytałem, czy ci pozwoli kiedy przeczytać, jak dorośniesz. Powiedziała, niech dorośnie. Powiedziała, że nikt tym książkom jeszcze nie dał rady. Nawet dziedzic. Ale powiedziałem, że ty dasz radę.
Dam.
Nie potrafię sobie darować, że mu wtedy uległem. Popełniłem przecież wobec niego oszustwo, z którego zdawałem sobie sprawę. Lecz nie miałem odwagi się przyznać. Zgodziłem się, aby uwierzył we mnie. ale we mnie z tego jego świata snów i prawd swobodnych, w to moje nieprawdziwe odbicie w nim, tak jak tego pragnął. Nie przypuszczałem nawet, jak ciężko mi będzie z tą świadomością jego wielkiej wiary we mnie, zwłaszcza gdy jego już nie stanie, wiary tak zachłannej, jakby nie o mnie szło, lecz o dobytek, o ziemię, zbawienie.
Trzeba ci będzie ławkę w kościele wyszykować. Jesion, dorósł.
Jaki jesion?
Albo jest inny jesion? Tylko jeden jest. Ileż to już lat, jak go posadziłem. Jeszcze ciebie na świecie nie było. I nikt nie wierzył już, że będziesz. A ja wierzyłem, że będziesz. I wierzyłem, że to ty będziesz. Posadziłem wtedy to drzewko, żebym nie czuł się samotny w swojej wierze.
Nie żal ci go będzie?
Żal. Nie żal.
Mówiłeś nieraz, że już się zadomowił u nas. Wyróżniał nas ten jesion. Mówili ludzie, to tam, gdzie ten jesion wysoki. I zazdrościli nam, że taki cień mamy pod bokiem w lecie.
Bo myśleli, że na cień go posadziłem.
Nie wierzę już w Boga.
Co mówisz?
Nawet pacierza już nie pamiętam. W imię Ojca i Syna to wszystko. Z całej wiary tylko tyle. Fantyśmy sobie dawali, gdy jeden drugiego złapał na modlitwie. A jak kto fantu nie miał, karmił drugiego albo mu służył. Albo na klęczkach przed nim chodził.
Nie każe ci wierzyć, twoja wola. Ujdziesz i posiedzisz między ludźmi. A co więcej znaczy, niż gdybyś się modlił tam, gdzie ludzi nie ma.
Czasem wmawiam sobie, że wierność moja jest mu teraz bardziej niż za życia potrzebna. Bo ocala nie tylko pamięć po nim, ale i nieodgadnięte pragnienie jego, na które cierpiał jak na chorobę. Po którym może niczego więcej się nie spodziewał, prócz mojej właśnie wierności. To chyba wtedy, po tym przyjeździe z nauki, kazał mi ojciec któregoś dnia z rana porządnie się wymyć i czystą koszulę oblec i zaprowadził mnie do dworu, aby syna dziedziczce pokazać.
Bierzesz kapelusz? Na taki upał bierzesz kapelusz?
A jak się ukłonimy? Najmądrzejsza głowa kapelusza nie zastąpi.
Zaraz za progiem wziął mi ojciec za rękę. Zwyczajnie, jak się dziecko bierze. I nie wypuścił aż do samych bram dworu. Tak chodziliśmy tylko dawnymi laty. Więc teraz wstyd mnie palił, bom go już prawie wzrostem dogonił. A ludzie, których mijaliśmy, przestawali i patrzyli za nami, zdziwieni. Gdzież to idziemy, tacy niedzielni i do tego trzymający się za ręce. Doznawałem wrażenia, że jestem w jego garści zatrzaśnięty jak wróbel. Już nigdy nie ulecę, gdyby nawet garść otworzył. Chwilami zresztą było mi dobrze w tej jego wielkiej, zachłannej ręce, jakby roślinie w ziemi, ptactwu w powietrzu, a niedzieli w tygodniu.
Uszanowanie dla pani dziedziczki.
Co tam? A, to wy. Z czym znowu przychodzicie? No,
to mój syn.
Duży. Cip, 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 cip.
Pani dziedziczko.
Co jeszcze? Cip, 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 cip.
Obiecała pani dziedziczka kiedyś, że synowi książki pokaże.
Niech przyjdzie. Cip, 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 cip.
Dziedziczka, kiedy ją bliżej poznałem, okazała się nie taka straszna. Z początku nawet mi książki wybierała według własnego uznania, a potem przesiadywałem w bibliotece po kilka godzin dziennie sam wśród wysokich półek, na których w idealnym porządku stało tyle książek, że nie wiedziałem nieraz, co z sobą począć. Kiedy dwór dzielili, zabrałem z biblioteki, ile mogłem, chociaż wstydu się niemało najadłem. Kiwali ludzie nade mną głową i mówili, że ziemię czas brać, a nie książki. Czy miałem prawo jednak postąpić inaczej, skoro wiedziałem, że te książki tam na mnie czekały, na mnie jednego liczyły? Na cóż by się zdała moja nauka, w której ojciec całą swą wiarę złożył, gdybym po nie nie poszedł, gdybym ich nie brał, kiedy stały się niczyje. Chociaż więcej lęku we mnie budziły niż miłości, więcej nienawiści niż pragnienia. Dzisiaj zresztą mało kto już pamięta, że uchodziłem niegdyś za człowieka uczonego. Dzisiaj już jestem tylko za dziwaka i odludka. Chociaż jaki tam ze mnie był uczony? Ot, nauczyciel zwykły. Zawsze wobec ojca tylko synem jego. Może nawet bardziej z mojego poczucia brało się ojcostwo jego niż z pokrewieństwa. Synem, którego nigdy nie stać było na samego siebie. I tak zawsze się miałem, jak to dziecko bezradne wobec niego. Jego przyzwolenia szukałem, jego niezadowolenia. A gdy obojętność mi okazał albo milczenie mnie przyjął, czułem się prawie skarcony i gorzko żałowałem. Tak było, gdy dwór dzielili.
Dają ziemię! Dają ziemię!
Siedział na stołku przy kuchni. Skręta w wargach ściskał i gmerał cierpliwie drewnem w popielniku za kawalątkiem żaru. A popiół spowijał go jak mgła. Może innym razem nie zrobiłoby to na mnie żadnego wrażenia, ale tym razem w jego beznamiętnym, cierpliwym grzebaniu dojrzałem jakby przebłysk mądrości, która się nieopatrznie zdradziła. Wydawało mi się, że w tej cierpliwości kryje się zgoda, szydercza zgoda na to, że popiół już dawno wystygł i nie spodziewa się wcale tego kawalątka żaru tam znaleźć. Lecz o udanie mu chodzi, nie o znalezienie.
Mówię, że ziemię dają.
Nic nie odrzekł. Tyle, że skończył to gmeranie, drewienko na kuchni położył, ręce z popiołu spodnie wytarł. Tylko ze skrętem nie wiedział, co zrobić. Trzymał go w palcach i przyglądał mu się obojętnie. Poczułem się niezauważony, na własny śmiech wystawiony.
Mówię, że ziemię dają.
Nie chodziło mi nawet o ziemię. Pamiętam to dobrze, nie o ziemię mi wcale chodziło. Sama nowina mi wystarczała i tylko się chciałem nią podzielić z nim, ucieszyć z nim razem albo świadkiem jego radości zostać. Ulgi jakiejś, której się po nim spodziewałem.
Nie do ziemi cię zresztą namawiam. Za stary już jesteś, wiem. Za słaby, za daleki. Ale wystarczy, żebyś jej chciał. Żebyś wziął, co ci się należy. A potem nie musisz jej wcale orać, ani jej znosić, ani znowu przeklinać. Ty ją tylko weźmiesz jak swoją. To ważniejsze niż ta ziemia. Zobaczysz, jaką to ci ulgę sprawi, jakby ci kamień z serca spadł. Zgódź się tylko, a pójdziemy. Poprowadzę cię i nie musisz nic mówić. Sama obecność twoja wystarczy, a nikogo nie zdziwisz. Jeszcze ci zazdrościć będą, gdy podpiszę za ciebie imieniem twoim i nazwiskiem. Spokornieją, gdy to ujrzą. Pożałują swojej niewiary w ciebie, swoich dawnych szydzeń i prześmiechów, gdyś mnie na naukę posyłał. Pokażesz im, jak się ziemię bierze godnie. Będziesz miał za to wszystko tym jednym podpisem zapłacone. Staniesz się wreszcie imienny. A przecież o to ci zawsze chodziło. O imienność. bo czymże innym jest człowiek, jeśli nie imieniem? Wytkniesz wszystkim ich krzyżyki jak winę. Pomyślą, iżeś był jeden przewidujący, któryś sobie syna wyuczył na tę chwilę, gdy oni synów swoich gnali do pasionek i dadzą ci pierwszeństwo przed sobą. Bo tak, to na cóż była ta moja nauka? Na zwątpienia tylko.
Przerwałem na chwilę dla złapania tchu tylko, lecz poczułem się nagle bardzo zmęczony. I zmęczenie tylko do dziś pamiętam. Dobrze pamiętam. Jakby wiatr jakiś zgasił moją chęć mówienia, chęć przekonywania, a wreszcie i wiarę w to, co mówiłem. Czułem, że samym milczeniem zdobył nade mną przewagę. Przykuty do stołka, zobojętniały nawet na samego siebie, stał mi się z powrotem bliski. Zrozumiałem, że przywiązanie moje jest silniejsze ode mnie. Że wierność moja nie jest moją dobrą wolą, ale koniecznością. Że jest jedynym, nieomylnym światłem moim. Bo nie wyobrażałem sobie, że mógłbym inaczej z nim być niż jak zawsze w jego życiu. W jednym z nim życiu, jako jednym naszym. Gdyż na osobne i nie stać mnie było, i zawsze lęk przed swoim czułem. Któregoś dnia ojciec gdzieś się z samego rana zapodział, zanim z matką wstaliśmy. Lubił zresztą nieraz tak wstawać przed wszystkimi i do śniadania powałęsać się po obejściu. Tego dnia jednak barszcz się już dogotował, a on wciąż nie wracał.
Idź no, synu, popatrz, bo mnie jakieś przeczucia najgorsze nachodzą. Moje kury już wczoraj chodziły jak struce.
Nie martw się, pewnie daleko nie poszedł. Zagadał się gdzieś z kimś. Albo w sadzie stoi i na kreta czeka. Z rana ziemia cicha, to i krety chodzą pod wierzchem. Stoi pewnie z motyką nad kopcem i czatuje.
Idź gdzie, popatrz. Wszystko mi z rąk leci, idź. Śniła mi się mętna woda, nie darmo mi się śniła.
Poszedłem. Chociaż niechętnie. Bo może ojciec uciekł przed moim niespełnieniem się, które przecież w końcu stało się tak naoczne i dokuczliwe, że nie znajdował na nie innego sposobu, jak tylko w niepamięć uciec. I to mnie najwięcej bolało, że go tak srodze zawiodłem. Lecz ileż w tym było mojej winy? Poszedłem do sadu. Sad był jedyny dla zaginięcia ojca. Gdzież indziej mógł się zapodziać w takiej chwili, gdy matce z rąk wszystko leciało? Gdzieżby indziej mógł się zaszyć, niż w tym sadzie, który w las się przemieniał, chociaż go było można ogarnąć jednym spojrzeniem.
Jesteś tu? Jesteś?
Sad był nieduży, kilka starych jabłonek, trochę grusz, samorodek, parę śliw, wiśnie zdziczałe i dziki bez wokoło zamiast płotu. Nawet tej starej, jak kościół, rosłej ulęgałki już nie było. Zmarzła której zimy i tylko pamięć po niej została. Bo nie miał kto nawet szczepu w jej miejsce posadzić. A w swojej jesiennej, rannej goliźnie sad wydawał się jeszcze uboższy niż był. Aż biały z prześwietlenia słońcem, czy też po mgle porannej, której resztki jeszcze czepiały się gałęzi konarów, do ziemi przylegały.
Jesteś tu? Jesteś?
Aż w pewnej chwili sad jakby rozwarł przede mną swoje wrota. Rozprzestrzenił się nagle o wszystkie okoliczne sady, o pola poza rzeką, aż po niewidoczność, po mgły dalekie. Nie sadem już był, którego strzegło przywiązanie moje, lecz jesienną jednością ziemi. Nadzieja we mnie wstąpiła, że jeśli gdziekolwiek ojciec jest, to tylko tu, więc tylko tu mogę go odnaleźć, w tym bezkresnym sadzie jesiennym, niezbudzonym jeszcze po nocy, w tej pustce pozatykanej pniami, jak pamięcią. A przynajmniej tu mogę doznać jego obecności. Ten nagi sad wyrozumiały się stawał dla niepokoju, z którym przyszedłem. Cieniami się jakimiś zaludnił, przyczajonymi to tu, to tam nad ziemią, niby w daremnym oczekiwaniu na kreta. A każdy z tych cieni mógł być ojcem.
Jesteś tu? Jesteś?
Chodziłem od drzewa do drzewa i wracałem po wielokroć do tych samych drzew, bo nie było ich tak wiele, aby starczyły na mój niepokój.
Jesteś tu? Jesteś?
Może ojciec domyślał się, że go szukam i dlatego tak się krył za wilę. Może chciał się oderwać od swoich daremnych pragnień, których w końcu sługą poddanym się stał i ode mnie, od jedności naszej, w której przecież niczego nie zaznał.
Jesteś tu? Jesteś?
Nie odnalazłem go w cieniu żadnym, ani na wysokościach drzew, bo i tam w końcu spodziewałem się go znaleźć. Zawiódł mnie srodze ten sad jesienny. Wracałem, dręcząc się, co powiem matce. I wtedy właśnie ujrzałem ojca, jak szedł w stronę sadu, zwyczajnie, przez obejście. Naprzeciw mnie szedł.
Chodź jeść, synu. Wszystko stygnie.
Szukałem cię. Naprawdę cię szukałem.
Chciałeś czego?
Nie, nic. Nic nie chciałem. Tylko... czy jesteś?
A może tak naprawdę to nie istniałem nigdy jako ten, który poczucie swojego istnienia z siebie bierze. Czułem się tylko jako uosobienie tej jego wiary. Jako jej cień i słońce. Jako ten, który przyszedł na świat jedynie po to, aby tę wiarę zaświadczyć, bo myślę, choć gorzko mi z tym, że nie tyle we mnie wierzył, ile dzięki mnie. Czułem się zwykle winny, ile razy przyszło mi do głowy, że mógłbym tę wiarę utracić. To też uległość moja, albo jak sobie nieraz schlebiałem, wyrozumiałość, była równie nieludzka, co jego wiara. Sam sobie zresztą wybrałem tę uległość wobec jego wiary we mnie i z niej. Mogę powiedzieć, żyję po dziś dzień. Ona stanowi moją jedyną ostoję i moje dożywocie. Nie potrafiłbym się już z niej wyzwolić. Choć wiem, że zostawił mi wolną wolę, swobodę, z której mógłbym bez uchybienia mu skorzystać i przynajmniej u kresu życia zostać sobą. Lecz to wszystko przecież, co mam po nim. A tym samym po sobie. Mało i wiele zarazem.
Jesteś tu? Jesteś?
Jesteś tu? Jesteś?
Nie, nic nie chciałem. Tylko... czy jesteś?
Nie. Nic nie chciałem. Tylko... czy jesteś?
Było to słuchowisko według powieści Wiesława Myśliwskiego Nagi Sad w adaptacji Bogumiły Przątki. Wystąpili Mariusz Benła, Władysław Kowalski, Łukasz Lewandowski, Daria Trafankowska i Grażyna Barszczewska. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Marii Olszewskiej. Reżyseria Waldemara Modestowicza.